Pierwszy dział to jest taki dział, który wzdycha tęsknie, że jak ja bym chciał, żeby nasz szef rozumiał marketing, a drugi typ to jest taki, który ma zaangażowanego lidera w marketingu, jest takie, jak ja bym chciał, żeby nasz szef mniej angażował się w marketing, jeżeli firma nie chce mieć sensownie spisanej strategii, uważa pracę nad nią za, w cudzysłowie, głupią albo po prostu nie będącą w priorytecie, mówiąc o tym delikatnie, to powstaje pytanie, na ile jest to realnie skalowalny model, który pozwoli ci skutecznie działać. Jakie jest najczęstsze pytanie, które zadają konsultanci marketingu bądź sprzedaży? To pytanie brzmi, czy mają Państwo spisaną strategię działań? Odpowiedź bardzo często brzmi nie, co sprawia, że konsultant od razu ma ochotę taką strategię budować. Tymczasem dziś chciałbym wbić kij w mrowisko i zastanowić się nad tym, czy firma zawsze potrzebuje strategii, żeby zadziałać. Zaczynajmy. Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, co w wielu firmach funkcjonuje jako zamiennik strategii i czy da się w ogóle rozwijać firmę do pewnego poziomu i powyżej pewnego poziomu bez takiej strategii właśnie. Dlaczego? Dlatego, że jedną z takich najczęstszych rzeczy, które słyszę, kiedy ja też jako jeden z tych konsultantów przywołanych we wstępie pojawiam się w jakiejś firmie i pytam o to, czy ta firma strategię ma, to wypowiedź mniej więcej, no nie mamy strategii, a jakoś i tak rośniemy. No proszę pana, nie jest pan pierwszym, który taką strategię nam proponuje, my jej nie mamy, ale tutaj i tak sobie skutecznie działamy. I był taki okres, w którym ja od razu wtedy reagowałem, że o, ale podejście niewłaściwe, przecież tu musi być strategia rozpisana krok po kroku, ale po jakimś czasie zacząłem szukać, zastanawiać się, czy w zasadzie nie ma w tym pewnej słuszności. I doszedłem do wniosków, którymi chcę się dzisiaj z tobą podzielić, że firma jest w stanie posiadać kilka zamienników strategii i rozwijać się oraz rosnąć pod pewnymi założeniami. Bez tejże strategii, pod warunkiem, że ma w to miejsce kilka innych rzeczy, o których właśnie porozmawiamy. Po pierwsze, wszystko rozbija się o to, jak zdefiniujesz strategię. W powszechnym wyobrażeniu praca nad strategią to jakiś wielomiesięczny proces, w wyniku którego powstaje jakiś obszerny dokument, który ma 100, 200, 300 stron, takie też widziałem, którego potem najczęściej nikt nie umie wdrożyć, dezaktualizuje się po 3 miesiącach, ląduje w szufladzie i nikt o nim nie pamięta. Tutaj nie byłbym sobą, gdybym nie pośmiał się z najbardziej nielubianej przeze mnie rzeczy w takim typowym marketingu strategicznym, którym są tak zwane archetypy marki, no bo nic tak nie pomaga prowadzić biznesu na co dzień, jak świadomość, czy twoja marka jest klaunem, bohaterem, czy kimś tam i konia rzędem temu, kto idealnie rozumie, jak inaczej wygląda egzekutywa marketingowa, zależnie od tego, jakim archetypem jest twoja marka. Ale ponieważ nie chcę mieć nalotu konsultantów marketingu na kanał, to że będą pisali, że nie mam racji i tak to robią, po co mi ich jeszcze więcej, żeby ten wątek przesadnie eksplorować. Zamiast tego przejdźmy sobie od razu właśnie do takich 3 konkretnych zamienników, substytutów, jak zwał to zwał, strategii, które regularnie widuję w firmach i jeżeli one są u ciebie, no to masz szansę radzić sobie jeszcze co najmniej jakiś czas bez tworzenia strategii jako takiej. I uwaga, pierwszym takim zamiennikiem, substytutem jest tak zwany jeden właściciel, owner marketingu w firmie, być może ty jako szef, a być może jakiś kompetentny kierownik. Dążę do tego, że w firmach, gdzie nie ma strategii, a i tak generowane są dobre wyniki, jest zawsze jedna osoba, która odpowiada za kierunek. To ona jest tą strategią, tak naprawdę ją zastępuje. Niekoniecznie jest to specjalista. Najczęściej, jak zauważam, jest to po prostu właściciel z dobrą intuicją albo jakimś kierownik, który ustala z nim kluczowe fakty. Rolą tej osoby jest wiedzieć prostą rzecz. Kiedy coś robimy, po co to robimy, a kiedy i które działanie nie ma sensu. Więc tak naprawdę nie ma wówczas dokumentu, nie ma planu, który określałby, w jakim kierunku idziemy, w jakim nie idziemy, ale jest osoba, która po prostu funkcjonuje jako swego rodzaju filtr decyzyjny i kieruje się albo intuicją, albo znajomością rynku, wieloletnim doświadczeniem na nim, taką zasłyszaną wiedzą, informacjami pozyskiwanymi przez to, że odbyła ileś tam spotkań. Wymaga to, jak się pewnie domyślasz, bardzo dużego osobistego zaangażowania, czuwania i niemalże utopienia w operacjach. Co oznacza, że są pewne warunki, w których może to funkcjonować dobrze i pewne warunki, w których po prostu przestaje to działać. Kiedy może to działać dobrze, taki model? Po pierwsze, kiedy firma jest jeszcze mała bądź średnia, z bardzo dużą centralizacją na poziomie decyzji i większość kluczowych ustaleń przechodzi jeszcze bezpośrednio przez właściciela. Zazwyczaj, kiedy firma jest tak do poziomu kilkunastu osób, nie ma jeszcze zbudowanych kilku poziomów kadry zarządzającej, ta odpowiedzialność nie jest delegowana. Po drugie, właściciel musi mieć czas na takie działania, nie być utopiony w innych operacjach. I po trzecie, musi czuć i rozumieć marketing. Właśnie. Ja się czasami śmieję, że spotykam się z dwoma rodzajami działów marketingu. Pierwszy dział to jest taki dział, który wzdycha tęsknie, że jak ja bym chciał, żeby nasz szef rozumiał marketing i był w niego bardziej zaangażowany. A drugi typ to jest taki, który ma zaangażowanego lidera w marketingu, jest takie, jak ja bym chciał, żeby nasz szef mniej angażował się w marketing, dał nam większą swobodę i nie mikrozarządzał. Także jakby nie patrzeć, wiadomo co z tyłu, zależnie od tego, kogo się spyta, więc szanuj prezesa swego, mógłbyś mieć gorszego, jak niektórzy mówią. Natomiast w tym konkretnym wypadku, zakładając, że bez strategii marketingowej firma ma się realnie rozwijać, potrzebny jest wyrazisty lider, właściciel bądź kierownik, który czuje, rozumie marketing i będzie osobiście odpowiedzialny za to, jak te wszystkie rzeczy są realizowane. Natomiast będę stał na stanowisku, że to jest w stanie funkcjonować tylko do pewnego poziomu. I kiedy przestaje działać? Jakie są symptomy? No, jestem sobie w stanie wyobrazić co najmniej dwa potencjalne scenariusze. Po pierwsze, gdy firma się rozrasta w wyniku tej skuteczności decyzyjnej i właściciel nie ogarnia wszystkich tematów. Po prostu tych operacji w innych działach jest po prostu więcej, albo nawet działań w obrębie samego marketingu się już tak namnożyło. Bo kiedy firma startuje, czy się rozwija i funkcjonuje na przykład w obszarach głównie reklam płatnych, załóżmy, że w Google, na Facebooku i może prowadzi jakiś profil na LinkedInie albo kanał na YouTubie, no to idzie to jeszcze ogarnąć, nawet zaglądając do tego z doskoku. Ale jeżeli firma dokłada, a przecież bardzo często marketing jest właśnie dokładanie, kolejnych kanałów marketingowych, kolejnych aktywności, w tle są stare kampanie, realizowane działania, to nawet samo spotkanie statusowe trwa tydzień i samo wejście i zrozumienie, co obecnie osoby w tym dziale robią, też chwilę zajmuje. I to jest ten moment, w którym większość właścicieli, którzy byli tym filtrem decyzyjnym, przestaje być realnie skuteczna i staje się bardziej obciążeniem dla swojego działu niż jego motorem napędowym. Tutaj odsyłam cię do odcinka, który nagrałem jakiś czas temu o właścicielach, którzy w cudzysłowie sabotują własny marketing. Bo trzeba umieć zauważyć ten moment, w którym właśnie ta zbyt duża decyzyjność i twój filtr jeszcze jest przyjęty i należy stopniowo to odpuszczać. I druga sytuacja, która jest powiązana z tą pierwszą, to gdy zespół nie wie, dlaczego coś robimy, a właściciel nie komunikuje tej wizji dalej. Można być skutecznym kierownikiem zarządzającym operacjami do jakiegoś poziomu, rozdzielając po prostu pracę, ale w trakcie realizowania zadań ludzie staną przed całą masą dalszych wyborów. Wyborów, które sprowadzają się do wspólnego mianownika, będą wymagały rozstrzygnięcia, czy coś robimy tak albo inaczej, albo czy coś w ogóle robimy, albo nie robimy tego wcale. I jeżeli zespół jest kierowany poprzez rozdzielanie zadań przez tego właściciela z nosem, intuicją, doświadczeniem, to nie będzie potrafił tego rozsądzić, bo nie rozumie tej szerszej perspektywy. Więc jeżeli inwestujemy coraz więcej, robimy coraz więcej, bo firma się rozwija, to pojawia się coraz więcej takich mikrodecyzji na poziomie realizacji każdego, nawet najdokładniej rozpisanego procesu czy zadania. I tu wracamy do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o tym jednym ćwiczeniu, które może potencjalnie pomóc ci poukładać marketing i tym, czy masz właśnie na przykład filtr decyzyjny na temat tego, jak pewne rzeczy są mierzone. Coś, co być może ty, będący tym ownerem marketingu, masz gdzieś w głowie, ale niekoniecznie mają go twoi ludzie. I wówczas marketing oparty przez realizowanie zadań bez tego komponentu analitycznego nie będzie w stanie dobrze działać pod takim mocno zaangażowanym kierownikiem. W każdym razie, jeżeli firma nie chce mieć sensownie spisanej strategii, uważa pracę nad nią za w cudzysłowie głupią albo po prostu nie będącą w priorytecie, mówiąc o tym delikatnie, to będzie to wymagało takiego właściciela albo kierownika głęboko utopionego w operacjach. I powstaje pytanie, na ile jest to realnie skalowalny model, który pozwoli ci skutecznie działać. Drugim takim substytutem albo zamiennikiem strategii jest po prostu skuteczna egzekutywa. Stała, praca oparta na cotygodniowe, comiesięczne cykle, na zasadzie tak jak cykl PDCA, gdzie coś planujemy, mierzymy i potem podejmujemy decyzję, co zostaje, co nie. Czyli jeżeli jesteś w stanie usłyszeć u siebie w zespole taki cytat, albo z twoich ust pada typu, no my nie mamy planu na 12 miesięcy, ale co miesiąc decydujemy, co działa, co wycinamy, to być może jesteś na dobrej drodze, albo takiej drodze tymczasowej, że nie potrzebujesz tego planu. Ale no istotne jest właśnie, żeby pamiętać o pewnym cytacie, który ja bardzo lubię, cytacie z Mike'a Tysona, każdy ma plan, dopóki nie dostanie w mordę. I właśnie możliwość elastycznej adaptacji, mówiąc już ładniejszym językiem, i błyskawicznych zmian raz podjętych decyzji będzie kluczowa, jeżeli chcesz zachować skuteczność swojego działu w takich wypadkach. Co to oznacza? Jeżeli nie masz strategii działań, to potrzebujesz nawyku comiesięcznego spoglądania w liczby albo nawet cotygodniowego i podejmowaniu szybkich decyzji, co działa. Zespoły, które działają skutecznie w marketingu i to ze strategią i to bez, przynajmniej spotykają się regularnie i robią przegląd zadań, zadają sobie jedno pytanie. Co robiliśmy i co z tego, co robiliśmy, miało sens, a co nie miało i wycinamy. I choć może się to wydawać banalne, to jest cała masa zespołów, która tego sobie nie zadaje. Czyli działają właśnie na tej zasadzie, że jest przyjęty jakiś zestaw rzeczy, na przykład szef powiedział, coś należy robić i my to po prostu robimy. I dokładamy do tego konkretne elementy. Więc wówczas pojawia się marketing i wszystkie działania w marketingu jako rozliczanie po prostu aktywności, a nie rozliczanie ich sensowności. Bo bardzo ważne jest, żeby takie spotkanie, jeżeli nawet je realizujesz, nie było spotkaniem o raportowaniu KPI-ów. W rozumieniu opublikowaliśmy 15 postów, 5 artykułów, wyszły kampanie takie i takie, tylko żeby to była rozmowa na temat tego, co nam tu przeniosło. Tu raz jeszcze ten odcinek byłoby świetnie wysłuchać w tandemie z tym poprzednim, w którym mówiłem o tym jednym marketingowym ćwiczeniu. I żeby ocenić, albo tak zacząć podejrzewać, czy w twojej firmie spotkania tego typu odbywają się we właściwy sposób, czy nie, to albo sam sobie, albo osobie odpowiedzialnej za kierowanie marketingiem u ciebie w firmie, zadaj jedno pytanie. Czy twój marketing rozpoczyna miesiąc od takiego spotkania poświęconego autorefleksji? Co było najefektywniejszym działaniem marketingowym w poprzednim miesiącu? Jakie mamy z tego wnioski na przyszłość? I per analogiam, co było najmniej efektywnym spotkaniem i jakie mamy z tego wnioski na przyszłość? Bo to, co go najczęściej brakuje w firmach i we wszystkich takich typach spotkań, jakie w organizacjach się odbywają, to jest właśnie takich spotkań refleksyjnych. Lessons learned, jak to mówią anglosasi, jakie wnioski wyciągamy z poprzedniego przykładu. Więc na przykład marketing manager firmy produkcyjnej może co miesiąc zbierać dane z kampanii leadowych, jakie były koszty leadów, konwersji, ale następnie odbijać je od działu sprzedaży. Jak jakość leadów jest oceniana przez handlowców, ile udało się z tego zrobić kontraktów, jak długi jest aparat decyzyjny itd., itd. I potem wracać do zespołu. Moi drodzy, z tych leadów udało się dopiąć sprzedaż, z tych się nie udało. Teraz się zastanówmy, którymi kanałami pozyskaliśmy te leady, a którymi tamte. Czy w e-commerce jest to rzecz prostsza? Odpalamy raport z Google Analyticsa, czy z innego systemu, w którym po prostu te wszystkie dane zbieramy i zastanawiamy się, skąd przyszli klienci, skąd była najwyższa średnia wartość koszyka, przychód, ROAS, inne metryki, które mierzysz, które kanały na to się przełożyły, no i zastanawiamy się, co dowozi sprzedaż, co jej nie dowozi. Dowozi, zostaje. Nie dowozi, nie płaczemy, tylko zmieniamy na potencjalnie inne. I wówczas można funkcjonować bez strategii, bo ta decyzyjność jest swoją formą strategii. Co oznacza, że są pewne warunki brzegowe, które należy spełnić, żeby to realnie funkcjonowało, tak jak mówimy. Więc po pierwsze, kiedy taki model będzie działać? Gdy masz zespół, który potrafi czytać dane, jest do tego przyzwyczajony i nie boi się podejmować decyzji na podstawie tych danych. Co oznacza, że zespół musi mieć wypracowane właśnie nawyki tego typu i swoją też własną decyzyjność, żebyś nie był tym blokerem. Do jakiegoś czasu ty możesz pełnić taką funkcję, ale po jakimś już ci ludzie powinni czuć, że mogą to zrobić. Więc nie możesz się, wracając do mojego odcinka o właścicielach, którzy sabotują własny marketing, wtrącać w każde kliknięcie, tylko raczej twoim zadaniem jest akceptować proces. No i muszą być pewne filtry decyzyjne i miary, na jakiej podstawie jakąś decyzję podejmujemy, a jakie nie. Natomiast cały ten proces może się efektownie wywrócić, jeżeli staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, gdy zabraknie odwagi, żeby coś ścinać. Bo łatwo jest w marketingu, o czym mówiliśmy też w poprzednim odcinku, mieć takie podejście, że każda rzecz ma jakiś tam ekonomiczny sens. Że warto, bo wychowuje odbiorców, bo pewnie się przykłada, bo klienci to widzą, bo jest to dobre wizerunkowo, bo jest to modny kanał i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdy dział marketingu zamienia się w dział pączkowania inicjatyw i zamiast realizować 5 działań w 5 kanałach, realizuje 15 w 50. To tego się po prostu nie da robić dobrze. Więc musi być odwaga, żeby ucinać i kończyć nieefektywne, czasochłonne działania. No i po drugie, gdy rozmyje się odpowiedzialność w zakresie pilnowania tego rytuału autorefleksyjnego. No bo mamy tak dużo do zrobienia, że nie ma czasu teraz siedzieć i analizować tych danych, bo kierownik biega odtąd dotąd, bo ludzie biegają odtąd dotąd i wszystko rozmywa się w bieżączce. I wystarczy kilka tygodni takich zaniedbań i powstanie pewien dług merytoryczny, z którego długo będziecie się odgrzebywać. Co nas prowadzi do trzeciego kluczowego zastępnika, jest to skupienie. Jeżeli nie mamy strategii, potrzebujemy maksymalnego skupienia. Co wiąże się z tym, co powiedziałem przed chwilą. W większości firmach dział marketingu puchnie w nowe inicjatywy, realizuje milion działań, przez co gorzej je mierzy, jeżeli w ogóle, brakuje mu czasu na refleksję i sama jakość tych działań jest gorsza. Bo załóżmy, że dział marketingu jednocześnie prowadzi płatne kampanie, tworzy artykuły pod pozycjonowanie, produkuje jakieś e-booki, które ludzie mogą jako tak zwane lead magnety pobierać i jeszcze realizuje webinar. I ten webinar ma największy potencjał sprzedażowy. Ale z uwagi na inne działania, kampania webinaru zamiast wystartować miesiąc przed, startuje tydzień przed, bo nie było czasu, były inne inicjatywy. Po webinarze wszyscy się cieszą, że webinar się zakończył, mogę teraz w spokoju pisać te wszystkie artykuły, na które czasu mi zabrakło, a zabrakło czasu na pomyślunek i zrobienie jakiejś sekwencji mailowej po webinarze, która być może nawet składałaby się z tych artykułów, ale pomagała dogrzewać potencjalnych klientów i tak dalej, i tak dalej. Czy najgorsze tak naprawdę z mojej perspektywy rzecz, że siadamy do planu następnego webinaru, ale nie mamy wniosków, co poprawić po tym pierwszym. No więc okej, bo teraz mamy taki KPI, że musimy robić co miesiąc webinar, wobec tego dobra, już planujemy kolejny i potem znów za późno startuje kampania i znów nie dzieje się nic po tym webinarze i tak dalej, i tak dalej. No bo właśnie jest bardzo dużo i biega się z tą przysłowiową już chyba, czy anegdotyczną, pustą taczką. Więc najczęściej, kiedy jest tego typu chaos marketingowy i brakuje strategii, która określałaby, co robimy, czego nie robimy, to zespoły, które mimo wszystko utrzymują skuteczność, bardzo dużo rzeczy wycinają i pracują w pewnych cyklach skupienia na jednym temacie. Na przykład przez najbliższy miesiąc robimy tylko jeden wielki webinar, jego promocję i jego zamknięcie promocyjne i tylko to robimy. Przez najbliższy miesiąc skupiamy się tylko na poprawie oferty i strony. Jeżeli chodzi na przykład o pozycjonowanie, to jest dobry przykład, bo w wielu firmach pewnym KPI-em działań marketingu jest to, ile firma wyprodukuje artykułów, wepchnie nowych tekstów i pozyska linków. I potem okazuje się, że zespół realizuje cały czas nowe artykuły, nowe linki i tak dalej, ale ponieważ brakuje metodyk, narzędzi i nawyku mierzenia, to kiedy ja pojawiam się w takiej firmie jako konsultant i sprawdzam sobie, jak te wszystkie teksty się pozycjonują, to okazuje się, że firma wyprodukowała 40 tekstów w skali roku, z których w top 10 nie wylądował żaden. Bo nigdy nie było częścią procesu, na przykład przejrzenie starych tekstów. A tymczasem te zespoły, które pomimo braku, wracamy do jakiejś takiej jasno określonej strategii, zachowują skuteczność, potrafią zrobić pauzę i wrócić i stwierdzić, dobra, stworzyliśmy 20 tekstów, w najbliższym miesiącu nie piszemy żadnego nowego. W najbliższym miesiącu sprawdzamy w zakresie pozycjonowania, czy teksty, które napisaliśmy, realnie się pozycjonują. Bo może się okazać, że kluczową inicjatywą na kolejny kwartał nie będzie pisanie nowych artykułów, tylko zrozumienie, dlaczego te stare się nie pozycjonują i ich poprawienie. Bo inaczej będziemy robić dalej kolejne artykuły, które, ponieważ i stare napisaliśmy słabo, to nie ma co oczekiwać, że następne napiszemy lepiej. I wielokrotnie widziałem sytuację, gdzie właśnie zespół działający bez planu dopiero po takim ścięciu zaczynał funkcjonować dobrze. W jednej firmie usługowej ktoś robił wszystko, właśnie pozycjonowanie, acy, content, eventy i tam akurat właściciel przyszedł i się wkurzył, powiedział, dobra, teraz mnie już nie interesuje, stop wszystkim działaniom, łącznie z prowadzeniem social mediów. Przez najbliższy miesiąc nie chcę widzieć nawet jednego posta na naszym firmowym fanpage'u, bo i tak widzi go 300 osób. Chcę, żebyście zrobili taki event albo tam taki webinar, już dokładnie nie pamiętam i na nim pełne skupienie. Ale niech to będzie najlepszy webinar, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy. I to pomogło zespołowi odzyskać taki fokus, no i dopiąć coś na zdecydowanie wyższym poziomie niż zazwyczaj. A na przykład w sklepach internetowych często obserwuję taką tendencję do robienia sobie miesięcy tematycznych. Jest na przykład luty będzie miesiącem odzyskiwania koszyków. Skupiamy się na wszystkich działaniach, które mogą poprawić ten aspekt. Marzec będzie miesiącem, w którym produkujemy lead magnet. Kwiecień będzie miesiącem, w którym szykujemy artykuły pod SEO. I w teorii moglibyśmy robić te wszystkie rzeczy naraz. Tylko robilibyśmy je po 10% przez pół roku. No, przez więcej w tym wypadku, ale wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że realizowalibyśmy je bardzo, bardzo długo i nie byłoby ani poczucia sukcesu, ani dopięcia. Pewnie takie przełożenie na wynik biznesowy byłoby mniejsze. A jeżeli działamy w stylu miesiąc z inicjatywą, zamknięte, zrobione, następna, zamknięte, zrobione, następna, to i zespół czuje większą sprawczość, łatwiej nam zauważyć jakiś pozytywny impact, no po prostu z takim poczuciem sukcesu w tle działa się po prostu lepiej. Więc takie skupienie sprawdza się wtedy, kiedy zespół ma dużo do zrobienia, ale nie ma wystarczających zasobów i ma, co za tym idzie, ograniczony czas, a dużą potencjalną odpowiedzialność za wynik. Natomiast kiedy się to zaczyna rozmywać? Zaczyna się rozmywać, gdy po pierwsze brakuje takiej wspólnej definicji tego, na czym nam tak naprawdę zależy, co jest jakąś główną metryką, którą będziemy mierzyć, to się wiąże z punktem drugim, ale przede wszystkim, ponownie, gdy firma się rozrasta i rośnie liczba interesariuszy, którzy by coś chcieli. Bo pół biedy, jeżeli osobą, która ma główny wpływ na działania marketingowe, jesteś na przykład ty, albo kierownik marketingu, który przychodzi i mówi, słuchajcie, tak trzeba żyć. Ale potem się pojawia sytuacja, w której na przykład dział sprzedaży ma mniej leadów na produkt czy usługę X. I jednym z całkiem sensownych pomysłów kierownika sprzedaży może być, to niech nam marketing odpali kampanię, która zrobi więcej leadów w tym zakresie. W której na przykład dział realizacji, czy jakiś inny, po prostu twój dział stwierdzi, no mamy problem z rekrutacją, brakuje nam właściwych kandydatów, to HR już swoje działania robi, to może jeszcze marketing niech zrobi jakąś kampanię na pozyskiwanie potencjalnych pracowników. Całkiem sensowny pomysł. Ale dopóki interesariuszy było mało i była jedna osoba, która, wracamy do punktu pierwszego, trzymała ownership nad całością i podejmowała decyzję, a teraz być może jest już z uwagi na skalę działań odklejona, albo ma ten sam poziom decyzyjności, co poprzednicy wskazani przeze mnie, to teraz jak realizować tylko te działania, na których chcemy się skupić? Czy istnieje matryca podejmowania tych decyzji? Co nas prowadzi do wniosku finalnego? Czy da się działać bez strategii? Da się, ale złośliwie mówiąc, po co? Te wszystkie zamienniki, one pozwalają funkcjonować, ale są raczej substytutem niż realną wartością. Do pewnego poziomu na pewno da się dojść siłą rozpędu i własnej skuteczności i jej trochę ekstrapolowania na zespół. Ale gdy skala rośnie i osób jest coraz więcej, to żadna z tych osób nie siedzi w twojej głowie. Jeżeli to ty jesteś tą pierwszą osobą, która zawsze jest filtrem decyzyjnym, to twoją główną rolą staje się nauczyć innych, żeby to robić. Gdy okaże się nagle, że nawet pomimo rozwoju swojego działu, dalej w tym marketingu jest za mało osób albo za mało, nie wszystkie kompetencje, które są wymagane, są obstawione i będziesz musiał zlecić marketing na zewnątrz, do freelancera, do konsultanta, do po prostu agencji marketingowej, to też będziesz potrzebować przekazać tym ludziom jasne zasady gry, żeby oni mogli te decyzje podejmować. Gdy działań jest więcej niż jesteś w stanie ogarnąć, bo łatwo się planuje czy feedbackuje 5 inicjatyw, gorzej się feedbackuje 50 działań w 50 kanałach, to też przestaje działać i wówczas generalnie nagle się okazuje, że taki dokument strategiczny byłby nie do pogardzenia, bo to nie jest dokument. To jest system podejmowania decyzji zastępujący twoją intuicję czy twoje po prostu własne plany marketingowe. Co oznacza, że gdybym miał na sam koniec zaproponować jakiś punkt wyjścia do pracy nad strategią, to nie będę cię zachęcał do robienia wielkiego dokumentu. Jeżeli jesteś skutecznym menadżerem, który działa właśnie w oparciu o pewną wizję tego, co dział ma zrobić, takie spotkania tygodniowe, miesięczne, taką umiejętność robienia pętli feedbacku i tak dalej, oraz ten punkt trzeci, którym właśnie jest też umiejętność skupienia i niedokładania nowych inicjatyw, to potrzebujesz de facto odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Pierwsze, moje ulubione, taki to jest prawdziwy zastępnik strategii w moim rozumieniu, to jest pytanie, kto, jak i dlaczego kupuje produkty i usługi takie jak twoje i miałby je kupić właśnie od ciebie. Pytanie skomplikowane, ale rozpakujmy je. Komponent kto? To jest pytanie o to, kto jest twoją grupą docelową. Rzecz, którą wszyscy muszą wiedzieć. Pytanie dlaczego? To jest pytanie podwójne. Po pierwsze, dlaczego to kupują? W sensie, jaki mają problem, który chcą rozwiązać? Czego potrzebują w tym momencie? Ale jednocześnie, dlaczego mieliby to kupić akurat od ciebie? To, co się kończy tym pytaniem, czyli czemu mając kilku dostawców usługi X, mieliby wybrać akurat twoją? I moim zdaniem najbardziej zaniedbane pytanie w marketingu, jak? Jak się to kupuje? Bo jeżeli rozumiemy, w jaki sposób ludzie szukają rozwiązania tego swojego problemu, to możemy, znając ich ścieżkę poszukiwania informacji, dobrać pod to kanały i działania. I w jednym pytaniu zawierają się niemalże wszystkie takie merytoryczne aspekty wymagane, czyli kto, jak i dlaczego kupuje produkty i usługi takie jak twoje i miałby je kupić akurat od ciebie. A drugie pytanie, które z tego bezpośrednio wynika i może być traktowane osobno, a jako uzupełniające, to jest pytanie, dlaczego wobec tego robimy to, a czego nie robimy? Nie robimy artykułów, bo nie robimy pozycjonowania, bo nie robimy SEO, bo a robimy webinary, bo robimy kampanie płatne, bo to będzie ta trochę proteza, przynajmniej matryca decyzyjna do tego, w jaki sposób twój dział marketingu mógłby działać. Przerywamy program, żeby nadać specjalny komunikat. Zarówno do mojej agencji marketingowej Digitalk, jak i do firmy doradczo-szkoleniowej Suasio nieustannie poszukujemy nowych osób, które mogłyby dołączyć do poszczególnych zespołów. W tej chwili rekrutujemy do Digitalk specjalisty od kampanii płatnych, szczególnie kampanii Google Ads. Jeżeli masz kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads, od poziomu planowania ich strategicznie po udokumentowane doświadczenie w zakresie po prostu sukcesów dla e-commerce czy B2B, zachęcam do aplikacji. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Natomiast do Suasio obecnie poszukujemy konsultanta do spraw marketingu. Osoby, która będzie pracowała z naszymi klientami tydzień w tydzień, będąc swego rodzaju trenerem personalnym biznesu, osobą, która będzie odpowiedzialna za planowanie działań marketingowych, feedbackowanie planów w poszczególnych firmach i pomoc w optymalizacji tego, jak marketing od strony zarządczej o wykonawczą działa. I jednocześnie będzie to osoba, która w ramach naszej usługi marketingowego warsztatu otwierającego będzie w formie zdalnej prowadziła warsztaty właśnie dla firm, które pomogą im ułożyć działania marketingowe w sensowny plan. Jeżeli więc jesteś albo specjalistą, który szuka nowych wyzwań w fajnym miejscu pracy, albo osobą, która chciałaby rozwinąć bądź rozpocząć swoją karierę konsultingową, aplikuj. Linki do wszystkich ogłoszeń znajdziesz w opisie. Jakby to podsumować. Większość strategii, które widziałem, w tym również te strategie na 100, 200, 300 stron, więcej mają rozmowy o filozofii czy archetypach, a rzadko kiedy odpowiadają nawet w pełni i wystarczająco, tak żeby dało się potem na podstawie tych odpowiedzi działać na te dwa pytania i wszystkie ich podpytania, które powiedziałem ci przed chwilą. Więc nie dziwnego, że większość firm postawiona przed takim wyborem budowania strategii i albo mając swoją skuteczność egzekucyjną i pewne namacalne rzeczy kontra właśnie wywody filozoficzne, wybiera to pierwsze i twierdzi, że strategii nie potrzebuje. Natomiast, i tu wracamy do początku odcinka, jest to kwestia tego, jak się definiuje strategia. Strategia nie może być jakimś opisem firmy, a narzędziem podejmowania decyzji na podstawie jasno określonych kryteriów. A te kryteria to te dwa pytania, które zadałem ci na początku. I można funkcjonować w marketingu i bardzo długo i nawet rosnąć, mając te trzy filary efektywności typu właśnie wyrazisty lider, konkretne skupienie i stały przegląd swoich działań, ale jeżeli teraz dołożysz do tego jeszcze komponent strategiczny, to ten wzrost i ten sukces będzie jeszcze szybszy i jeszcze większy. Czego ci oczywiście, kończąc ten odcinek, życzę. I na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję ci za uwagę. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu. I cześć. Mogę, nie mogę, bo tak się zacząłeś krytycznie patrzeć. Jest approve. Wyglądam w miarę. It.